Dzień dobry, witam serdecznie. Pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzecznik prasowy, Stowarzyszenie Veritasetius. Dzień dobry, witam serdecznie pani sędzio.
Witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
No więc dalej sprawa pana Krala, mały świadek koronny. To najprawdopodobniej status, który otrzyma były szef zondy krypto Przemysław Kral. Co to w ogóle oznacza?
No właśnie, to jakby to jest taka potoczna nazwa, natomiast w rozumieniu prawa karnego, postępowania karnego, no nie ma takiego statusu jak mały świadek koronny, dlatego że to jest po prostu instytucja przewidziana w kodeksie karnym w artykule 60, paragraf 3-4, w sytuacji, kiedy dana osoba, i tutaj ona ma status podejrzanego, bo tu trzeba powiedzieć sobie bardzo istotne kwestie w stosunku do zwykłego świadka koronnego. O, ta osoba jest podejrzaną, następnie w toku postępowania złoży w swoich wyjaśnieniach okoliczności, których ujawni istotne okoliczności z punktu widzenia przestępstwa popełnionego współdziałając z innymi osobami, wówczas na wniosek prokuratora, to jest ważne, ten wniosek prokuratora, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Natomiast świadek koronny to jest zupełnie inna instytucja uregulowana w ustawie, gdzie w sytuacji, kiedy już też ktoś ma status podejrzanego i prokurator rzeczywiście, mając na względzie sytuację, że ta osoba posiada bardzo istotne wiedzę na temat okoliczności dotyczących przestępstw i tu zastrzeżenie, nie może z tej instytucji skorzystać osoba, która jest sprawcą kierowniczym, tak? Czyli w przypadku jakiegoś przestępstwa, gdzie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, to tak zwana kierownica, jak to się mówi w żargonie prawnym, nie może z tego skorzystać.
Czyli w tym przypadku Przemysław Kral miałby działać na czyjeś zlecenie albo w czyimś imieniu?
Tak, to znaczy tak. Nie mógłby być tak, tym, gdyby mówimy o tej instytucji świadka koronnego z ustawy. I w tej sytuacji prokurator składa wniosek o nadanie takiego statusu, i tu mamy sensu stricto rzeczywiście taki status, do sądu okręgowego właściwego z uwagi na prowadzone postępowanie. Sąd okręgowy przesłuchuje taką osobę, wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego i ta osoba materiały dotyczące jej udziału w tym postępowaniu, w tej sprawie są wyłączane do innego postępowania i ona w tym postępowaniu ma status świadka, nie jest w ogóle podejrzanym, a to, o czym my słyszymy w przestrzeni publicznej, to jest po prostu nadzwyczajne złagodzenie kary. I tutaj nie mówimy o żadnym statusie. To jest po prostu sytuacja procesowa, kiedy na koniec postępowania prokurator złoży taki wniosek do sądu i sąd rzeczywiście, jeżeli będą spełnione przesłanki, to zastosuje to nadzwyczajne złagodzenie kary. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia jako praktyka, to w ogóle to wszystko bardzo wygląda dziwnie, bo
dlaczego?
Dlatego, że nie ma żadnej informacji, pani redaktor, w przestrzeni publicznej. Ja nie znalazłam oficjalnego komunikatu.
Ja też. Próbowałam się wczoraj do pana prokuratora Nowaka dodzwonić i zapytać, co się dzieje w ogóle z panem Kralem, ale nie odebrał telefonu.
No właśnie, nie ma żadnej informacji oficjalnej, że zostały postawione panu Kralowi zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Bazujemy tylko na informacjach de facto medialnych, które są powielane.
Jak pani myśli, skąd taka cisza właśnie ze strony prokuratury?
Pani redaktor, bo to jest tak, bo jeżeli jest prowadzone postępowanie, które ma rzeczywiście na celu, a tutaj trzeba pamiętać, że prokuratura w Katowicach regionalna prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącego oszustwa wielkich rozmiarów, tak? Tam są ogromne kwoty pieniędzy, jakieś kilkaset milionów złotych, no to takie postępowanie, patrząc na sztukę prokuratorską, wymaga ciszy. Ale takiej ciszy ogólnej, tak? Na pewno nie można prowadzić w tym momencie takiej sytuacji, że jacyś pełnomocnicy, obrońcy, którzy no nie wiadomo, czy mają ten status tego obrońcy, bo nie wiemy,
no
czy
właśnie, bo pan Jacek Dibuła wczoraj podczas rozmowy radiowej z Dominiką Wielowiejską w TOK FM mówił wyraźnie, że on żadnych spotkań z panem Kralem poza granicami Polski nie odbywał, a tym bardziej nie jest żadnym pełnomocnikiem. A narracja od przynajmniej wydaje mi się, miesiąca, półtorej, jest taka, że jednak się spotykali panowie Dubois i Giertych i Kral.
No właśnie. I tutaj te plus jeszcze ta informacja dotycząca prokuratora, który miał się spotykać z osobą, która też nie wiemy, że ma status tej osoby podejrzanej. No, jest to mocno dziwne, jeszcze delikatnie ujmując, na pewno nie, jakby nie wpisuje się w ten kanon takiego prowadzenia postępowania, bo albo robimy to i rzeczywiście to potrzebuje ciszy, bo trzeba pamiętać o tym, że przecież nie można ujawniać okoliczności dotyczących postępowania przygotowawczego. Jest tajemnica śledztwa i żeby właśnie można było w przyszłości skorzystać z informacji czy wykryć innych sprawców, no to te okoliczności muszą objęte być tą tajemnicą, a nie rozgłaszamy tego publicznie, nie mówimy o tym publicznie, więc to jest jakaś zupełnie absurdalna dla mnie historia. Przy tym w ogóle trzeba powiedzieć pani prokurator, pani redaktor, przepraszam.
To już że rozumiem zawodowe.
Zawodowe spaczenie, tak. Że przecież taki prokurator polski nie ma jurysdykcji za granicami Polski, więc tutaj albo była jakaś pomoc prawna. No trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, póki nie mamy oficjalnego komunikatu, to są tak naprawdę medialne dywagacje, które nie wiem, czy nie mają za zadanie po prostu wprowadzenia jakiejś określonej narracji medialnej, natomiast z faktem jakimkolwiek takim nie mają za wiele wspólnego i to takie ta narracja o świadku koronnym chyba też ma za zadanie jakby wprowadzić zupełnie inny obraz dla społeczeństwa
niż jest w rzeczywistości,
prawnej.
Bo też pojawiły się takie informacje, pani sędzio, że te spotkania, które rzekomo miały się odbywać, odbywały się również bez wiedzy pana Korneluka, prokuratora krajowego, tak? I że to też było gdzieś owiane jakąś tajemnicą, gdzieś za plecami, bez wiedzy prokuratury, że on miał się zdenerwować na te spotkania.
Nie, to tak jak mówię, to nie jest absolutnie sztuka prokuratorska. Zresztą, tak jak mówię, udział jednego i drugiego mecenasa Dubois czy mecenasa Giertycha w tym momencie w jakichś uzgodnieniach, które nie wiadomo w jakich okolicznościach zapadają, jest delikatnie mówiąc dziwne i w mojej ocenie póki co wygląda bardziej na narrację medialną niż na faktyczne jakiekolwiek.
No narracja medialna na pewno jest taka, ale to nie jest pytanie do pani, bo pani jest sędzią, że jednak atakuje się obóz konserwatywny i pana prezydenta Karola Nawrockiego i się łączy te nitki, ale ja chcę zapytać o coś innego. Jak pani patrzy na działanie Romana Giertycha, który z jednej strony jest bardzo aktywnym politykiem, z drugiej strony jest mecenasem. Czy nie ma tutaj konfliktu interesów i czy tutaj przepisy jakoś nie powinny zostać zmienione właśnie w budowaniu tej narracji, o której pani mówi od dłuższego czasu?
Tak, bo myślę, że z punktu widzenia formalnego pan mecenas chyba sam teraz czynnie nie wykonuje tych czynności adwokackich w momencie, kiedy jest posłem, bo jest posłem. Wiem, że jest właścicielem kancelarii, tak? Przynajmniej, bo generalnie tak powinno być, no bo to jednak trudno w tej sytuacji oddzielić, prawda, te czynności. Tutaj kwestia polityki. Oczywiście wielu jest adwokatów, którzy wchodzą w politykę, natomiast mamy rzeczywiście sytuację, gdzie polityk sprzyjający władzy, tak, w zasadzie będący przedstawicielem tej władzy jest jednocześnie...
No i jest też taką osobą, która jest synonimem rozliczeń patologii poprzedniej władzy, tak?
Tak, tak, tylko że to wszystko jest właśnie takie, w mojej ocenie, no to takie budowanie narracji po prostu. Czasami może, żeby zakryć jakieś inne okoliczności, no słyszymy w przestrzeni publicznej, to oczywiście już takie dywagacje o różnego rodzaju nieprawidłowościach i za każdym razem mam takie wrażenie, pojawiają się tego typu informacje. Natomiast rzeczywiście działanie pana Romana Giertycha jako adwokata jest... Na pewno powinno być zbadane przez rzecznika dyscyplinarnego pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata, bo to, co on robi, to, co on wypisuje, to, co on mówi, jak on się zachowuje, te jego działania, no zdecydowanie nie pokazuje obrazu adwokata profesjonalnego, który powinien jednak dbać o ten autorytet palestry, prawda? A my mamy tutaj do czynienia z takim, no takim de facto politykiem, który mocno krzyczy różnego rodzaju informacje, chcąc, tak jak chociażby ten czas, kiedy były składane protesty wyborcze, tak, w związku z wyborem pana prezydenta, to wszystko jest jakby nie powinno się tak wpisywać w rolę adwokata, bo adwokat jednak mimo wszystko musi zachować jakąś tą proporcję, jakiś balans między tym, że reprezentuje określonego klienta, ale jednak musi dbać też o wizerunek tej palestry, a tutaj te jego różnego rodzaju wypowiedzi, w szczególności na Twitterze, no mocno od tego odbiegają. ale na pewno to chciałabym podkreślić, żebyśmy jakby tutaj radiosłuchaczom przekazali, że nie ma czegoś takiego w sensie formalnym, jak jakiś status małego świadka koronnego. To po prostu wniosek na końcu postępowania prokuratora o nadzwyczajne złagodzenie kary, który będzie skierowany do sądu i ta osoba...
Czyli to jest jakaś zwyczajowa nazwa, tak? Zwyczajowe pojęcie.
Tak, to jest oczywiście zwyczajowa nazwa mały świadek korony, natomiast absolutnie to chyba też ta narracja jest właśnie wprowadzona, żeby pokazać, że ta osoba będzie świadkiem koronnym. No a świadek korony, jak sama nazwa mówi, ta osoba w tym postępowaniu jest po prostu świadkiem. A ta, tutaj patrząc na tą informację, to będzie normalnie podejrzany.
A to bardzo, bardzo ciekawe to, co pani mówi. Pani rzecznik, zostało nam 2 minutki, to na koniec. Od 23 sierpnia, to jest wypowiedź ministra cyfryzacji, mają być nowe wzory dokumentów, które umożliwią transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Państwo się niepokoją, jak mają się zachować urzędnicy i co to znaczy właśnie dla urzędów stanu cywilnego?
Tak, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy minister cyfryzacji w przestrzeni publicznej wypowiada de facto groźby pod adresem urzędników, którzy nie będą stosowali się do tego rozporządzenia. Zaznaczam, że to rozporządzenie przez Trybunał Konstytucyjny zostało uznane za niezgodne z konstytucją. Z oczywistych względów, dlatego że jest niezgodne z artykułem 18 konstytucji, który mówi nam o tym, czym jest małżeństwo w rozumieniu prawa polskiego i przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. A co ważne, właśnie przepis artykułu 107 prawa o aktach stanu cywilnego, który stanowi podstawę odmowy dokonania transkrypcji, nie został zmieniony. I tam mamy jakby 2 podpunkty. Pierwszy podpunkt mówi o sytuacji, kiedy dany akt, który został zawarty za granicą, dokumentuje inne zdarzenie niż urodzenie, małżeństwo i zgon. I tutaj w ślad za zdaniem odrębnym pana sędziego Bąkiewicza z Naczelnego Sądu Administracyjnego trzeba wskazać, że skoro w państwie polskim nie ma małżeństwo jest związkiem osób różnej płci, to jeżeli mamy informację dokumentową z innego kraju, że mamy związek osób tej samej płci, to w ogóle nie jest małżeństwo, więc to jest właśnie ta okoliczność. Dokumentuje inne zdarzenie niż to, które podlega wpisowi do aktu stanu cywilnego. Ponadto mamy tą klauzulę porządku prawnego. I powiem tak, w naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, bo też proszę zwrócić uwagę, że to jest presja polityczna, nie ma jakiegoś polecenia, zresztą ono byłoby niezgodne z prawem, więc nie podlegałoby tak naprawdę respektowaniu przez kierownika, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni z tego przepisu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko jeden jakiś fakt. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego i tak naprawdę zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać. Także tutaj my ze strony jako stowarzyszenia przygotowaliśmy, bo mamy u siebie też adwokatów, takie pomoce prawne w zakresie projektów argumentacji prawnej dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, bo też wybrzmiewają już takie głosy, że niektórzy się wypowiadają, że nie będą stosowali się do tego rozporządzenia niezgodnego z konstytucją, które pozwolą na poparcie argumentacją prawną dotyczącą właśnie odmowy dokonania tej transkrypcji, która mamy w ogóle jakąś taką sytuację absurdalną, gdzie straszy dla mnie to jako prawnika, to jest nieprawdopodobne, że minister straszy urzędników za to, że chcą postępować zgodnie z prawem i próbuje im mówić, że tak naprawdę rubryka, bo to jest formularz, rubryka ma zmieniać konstytucję i kodeks rodzinny i opiekuńczy. No, miejmy nadzieję, że jednak większość tych urzędników się do tego zastosuje, aczkolwiek słyszałam wczoraj, że już 15 aktów zostało sporządzonych, więc to, tak jak mówię, spowoduje ogromne skutki, no, negatywne w przestrzeni jakby prawnej.
Na pewno duży chaos. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor.
A mówiła pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, Stowarzyszenie Veritas et Ius. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.